Chciałabym, żeby ksiądz profesor nam powiedział, czym jest transseksualizm.
No właśnie, myślę, że podanie precyzyjnego określenia jest ważne, ponieważ z perspektywy społecznej wygląda na to i w odbiorze medialnym, że to jest ktoś, kto ma kaprys.
I się przebiera.
Dokładnie. I no to jeszcze transwestyta byłby w tym momencie, a potem jeszcze chce, żeby coś z nim zrobić. Więc jeżeli w ten sposób będziemy postrzegać człowieka, który bardzo cierpi, który ma ogromne problemy w dopasowaniu się do codzienności, to będziemy go krzywdzić. To zabraknie szacunku, zabraknie no, uznania jego ludzkich praw, jego no, problemu, z którym się mierzy. Dlatego pojęcie transseksualizmu, proszę wybaczyć, że będę cytował, ponieważ ICD-10 to nie jest coś, co się da opowiedzieć, czyli międzynarodowa klasyfikacja chorób. I tam transseksualizm opisano jako zespół chorobowy w ten sposób. Jest to chęć życia jako osoba płci odmiennej oraz bycia uznanym w tym względzie. Zazwyczaj wiąże się z dyskomfortem albo poczuciem braku przynależności do własnej płci anatomicznej. Towarzyszy transseksualizmowi pragnienie, aby po leczeniu chirurgicznym i hormonalnym możliwie jak najlepiej dostosować swoje ciało do swojej preferowanej płci. Proszę zauważyć, z jednej strony jest to pragnienie, ale ono jest na tyle silne i na tyle dominujące, że ten człowiek nie widzi możliwości funkcjonowania no, w tym uwięzionym, czy byciu uwięzionym w tym ciele, w którym jest.
To tak jest to się nazywa. Opakowanie, ale wnętrze krzyczy tak, i tak. Ja nie pasuję do tego opakowania.
Dokładnie. Kobieta w męskim ciele albo mężczyzna w kobiecym ciele. I muszę powiedzieć, że konferencja, nawet gdyby nie było wiele innych intelektualnych korzyści, to moje kontakty z osobami transseksualnymi, zarówno za pośrednictwem portalu lobbującego na rzecz tych osób, ale także z konkretnymi osobami, które te problemy przeżywają, sprawiły, że no, można je te osoby lepiej zrozumieć.
Czy to jest częsta choroba, trzymając się tej terminologii?
Nie zajrzałem do statystyk, natomiast byłem przerażony, kiedy patrzyłem na różnice działań podejmowanych chirurgicznych zmiany płci. Jeszcze 20-30 lat temu tam mamy wzrost o kilka tysięcy procent. Więc wygląda na to, że to staje się zaburzenie no, dość powszechne. Koledzy księża mówią, ludzie z różnych środowisk mówią, że no przed wakacjami była pani nauczycielka, po wakacjach przychodzi pan nauczyciel. Mówi ksiądz, co ja mam robić, bo przychodzi do konfesjonału człowiek i mówi, że jest po operacji zmiany płci, stajemy wobec całkiem nowych problemów.
Również Kościół.
Oczywiście, oczywiście. Musimy odpowiadać sobie i tym osobom na pytania o to, co mogą, gdzie jest problem, gdzie jest zło, gdzie jest dobro.
Proszę Państwa, tyle tytułem wstępu, a za chwilę porozmawiamy z osobą, która te dylematy przeżywa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Judyta.
Dobry wieczór, witam Pani Judyto i najpierw bardzo serdecznie dziękuję za to, że Pani przyjęła nasze zaproszenie telefoniczne do poopowiadania nam o czymś, o czym my możemy mówić, jak nie widzimy o kolorach. No właśnie. Jak to jest być osobą transseksualną? Oczywiście, jeżeli pani pozwoli, to będziemy dopytywać, bo chcemy się jak najwięcej dowiedzieć. Natomiast niech pani najpierw spróbuje powiedzieć, jak czuła się pani, będąc, że tak powiem, jeszcze nie w swojej płci, w sensie odczuć.
Właściwie wszystko państwo już powiedzieli w pierwszej części dyskusji, rozmowy o odczuwaniu niedopasowania, nieadekwatności poczucia tego wewnętrznego do interakcji z otoczenia. Także to wszystko potwierdzam. Właściwie nic więcej dodać, nic ująć. Człowiek się czuje jak kosmita, zanim w ogóle się mały człowiek jako dziecko, zanim to się da zdefiniować, jakoś ubrać jakieś mądre słowa, naprawdę jest, odczuwa się wielkie zagubienie, także no, lęk, duży lęk.
Mhm. Czy pani rozmawiała z kimś na ten temat w domu na przykład, w rodzinie?
Ja mogę powiedzieć o sobie, że ja ten, jak się mówi fachowo, dysforię czy dezaprobatę płci otrzymałam już jako 5-6-letnie dziecko, a ponieważ wychowałam się w bardzo takim konserwatywnym środowisku, No nie było szansy nawet o tym, żeby porozmawiać. Tym bardziej, że w tamtych latach w ogóle jakieś poradnie psychologiczne, pedagogiczne no, chyba w ogóle jeszcze nie istniały. Dlatego na pewno nie miałam szansy z kimś o tym mądrym o tym porozmawiać. Coś o tym, co mnie gnębiło.
I to przy okazji mamy odpowiedź na pytanie pani redaktor z wcześniejszej części, czy problemu wcześniej nie było. Był, tylko było takie wyparcie społeczne, że trudno było o tym rozmawiać. No właśnie, i jak do tego doszło, albo czy podjęcie decyzji to była kwestia krótkiego czasu, bo powiem szczerze, że ja, jak starając się być dżentelmenem, nie pytałem pani nawet o wiek, ale to chyba parę ładnych lat minęło od dorosłości, tak, kiedy pani się zdecydowała. Tak.
Nie ukrywam wieku, absolutnie. Jestem po 40, natomiast zdecydowałam się na podjęcie diagnostyki w kierunku właśnie transseksualizmu, mając lat około 30. Także zwlekałam z tą decyzją no, bardzo, bardzo długo, prawda? Także pamiętam taką historię z młodości, kiedy już byłam pełnoletnia. W jednej z księgarni znalazłam na stole książkę pana Dulko i Mielińskiego, panów duetu, autorów Apokalipsa Płci. Ja nie miałam śmiałości nawet wrzucić jej do koszyka z książkami, bo tak się po prostu wstydziłam. Także to były całe lata dochodzenia do tego pytania, co właściwie ze mną jest nie tak.
Czyli długa historia ludzkiego cierpienia, wręcz dziesięciolecia ludzkiego cierpienia. No właśnie, i teraz to pytanie, które trzeba postawić, bo myślę, że słuchacze mają w pewnym momencie wątpliwości, czy my teraz nie będziemy propagować transseksualizmu jako najlepszego rozwiązania w życiu. Jak się pani czuje teraz?
Dobrze poukładałam swoje życie. Jest pewna spójność pomiędzy tym właśnie fizis a psycha, jak to się ładnie mówi. Także miałam chyba na tyle szczęścia, że raczej mój fenotyp, czyli te warunki fizyczne były na tyle, że tak powiem, uniwersalne, że po całym tej procesie korekty tego nie widać po mnie, przynajmniej tak sądzę, bo przecież jestem na tym punkcie bardzo wyczulona. W związku z tym staram się po prostu trzymać to w tajemnicy, to wszystko, co ze mną się stało, ta cała moja przeszłość. Bardzo się pilnuję tego, żeby po prostu się, jak się mówi, nie zdekonspirować się. No i to jest takie właśnie życie troszeczkę udawane, znaczy w tym sensie takim, że mam tę swoją wielką tajemnicę, no i raczej ona jest tylko oczywiście dla mnie przeznaczona.
Jak rodzina zareagowała?
To był też protest oczywiście, bo to był na pewno szok. W ogóle kiedy z tym się objawiłam, kiedy już byłam dorosłym człowiekiem, w dalszym ciągu w rodzicach akurat wtedy mieszkałam i oczywiście to było, no bardzo to przeżywali. Tym bardziej, że jestem jedynaczką, w związku z tym no, nie miałam, nie wiem, mieli mnie tylko mnie, prawda? W związku z tym pojawił się ten lęk o mnie. Mało tego, mój tata z zawodu jest lekarzem, w związku z tym też jego wyobraźnia pracowała no, w sposób szczególny, czyli no, sobie wyobrażał te wszystkie zagrożenia dla życia, tak? To są przecież ciężkie operacje i no różnie ryzykowne, prawda? Jest ryzyko powikłań. W związku z tym on to bardzo, bardzo przeżywał. Natomiast oczywiście musiałam, bo taka jest procedura w Polsce, pozywa się rodziców w procesie właśnie cywilnym o ustalenie płci i na tym procesie właśnie w imieniu obojga rodziców przemawiał mój tata na pytania pani sędziny, która prowadziła tę sprawę i wtedy mnie wzruszył, znaczy powiedział o mnie coś, co wiadomo, mężczyzna to jest raczej pościągliwe w wyrażaniu uczuć, prawda, bo już to taka natura jest. Natomiast wtedy faktycznie powiedział, znaczy tak jak on mnie po prostu obserwował, czyli jako z perspektywy rodzica przez te wszystkie lata. I naprawdę to było dla mnie zaskakujące, takie bardzo pozytywne doznanie, że on był po mojej stronie. To był dla niego wielki dramat, prawda? Jednocześnie to, co się z jego dzieckiem dzieje, ale jednocześnie jakby razem chciał to ze mną przejść. Także bardzo mile mnie tym zaskoczył. Ale to oczywiście był proces, tak? Żeby dojść do takiego, to już nie odbywało się tak z dnia na dzień, tylko cała ta diagnostyka, no to były miesiące, także zanim tam doszło do właśnie do rozpraw sądowych.
Ja mam jeszcze takie pytanie. Mam zawsze wrażenie, że osoby, które decydują się na zmianę płci, to decydują się również na utratę przeszłości, tak? Stają się nikim od początku, przepraszam, tak może to nieładnie nazwę, ale że to tak jest, tak? Nie mogę już mieć przyjaciół ze szkoły podstawowej, bo jestem kimś innym i muszę zacząć od, no nie wiem, wymyślenia przeszłości, tak? Albo w ogóle od tego, że jej nie mam.
To jest prawda, znaczy też przechodziłam taki okres w tej chwili, nawet go żałuję z perspektywy czasu, ale to był do tego stopnia wyparcie z tej przeszłości, że podarłam wszystkie swoje zdjęcia z dzieciństwa, z młodości, na których po prostu byłam jeszcze jako chłopiec, figurowałam i także to faktycznie jest taka chęć bardzo silna po prostu zaczęcia wszystkiego od zera, od nowa i to jest prawda. Tak samo jeśli chodzi o te wszystkie relacje z ludźmi, którzy znali mnie z poprzedniego życia, no to też oczywiście te relacje są bardzo, bardzo sporadyczne. I
chyba napełnione lękiem.
Oczywiście, że tak, no bo jednak mimo wszystko bardzo się boję takiego ostracyzmu, także to nie było takie oczywiście łatwe.
Aż trudno sobie wyobrazić, jakie to było trudne, dlatego zapytam panią, czy gdyby jeszcze raz miała dokonać takiego wyboru, on byłby taki sam? Podjęłaby pani ten wysiłek?
Ja odpowiem pani troszeczkę bardziej za wiele. Jak właściwie muszę wrócić do historii, jak tutaj odnalazłam księdza Piotra, obecnego w studiu. Ja po tej konferencji właśnie na Uniwersytecie Opolskim miałam jeszcze wiele pytań. Jestem osobą, znając osobę religijną, wierzącą i miałam pewien niedosyt. Przeczesałam właśnie cały internet w poszukiwaniu relacji właśnie o tym wydarzeniu. Miałam niedosyt, dotarłam do księdza i taki właśnie sobie właściwie korespondowaliśmy. Miałam pytanie właśnie dotyczące chociażby uczestnictwa w sakramentach, czyli doprecyzowania, co mi wolno w kościele, a czego nie wolno. I między innymi tam kluczowe jest chyba takie, żeby pani odpowiedzieć na pytanie, czy ja bym na to się zdecydowała, nie wiem, to znaczy w tym sensie takim, jak sobie udało mi się ułożyć to życie, to być może tak, natomiast ja nie jestem przekonana, czy to, co tutaj oferowałby Kościół, powiedzmy, taką opiekę nad takimi osobami, czy gdyby potrafił mi, powiedzmy, z punktu widzenia teologicznego wyłożyć, że jest ta integralność cała, nie powinna być naruszalna, to być może po prostu bym trwała w tym wszystkim, tak? Znaczy, że bym miała ten, może to tak zabrzmi strasznie górnolotnie, ale ten krzyż niosłabym w cichości, w samotności i może po prostu bym na to wszystko się nie decydowała. Czyli gdybym w tamtym momencie, te 10 lat temu poznałam takich ludzi, ale no ich nigdy nie było. Ja nie szukałam tak skrupulatnie, ale to trudno powiedzieć. Także nie mogę pani wprost udzielić takiej odpowiedzi, że na pewno bym to samo jeszcze raz zrobiła.
Tak, pani Judy, to ja muszę powiedzieć, chcę to powiedzieć na antenie, człowieka tak uczciwego i tak prostolinijnego jak pani od wielu lat już nie spotkałem. 100% uczciwości, 100% rzetelnego podejścia i w związku z tym ta odpowiedź jest też taka bardzo złożona. Bardzo pani dziękujemy, ponieważ nie jesteśmy już jako teoretycy, tylko jesteśmy, że tak powiem, wprowadzeni przez panią na drugą stronę.
Serdecznie panią pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo. Ja również państwa pozdrawiam. Dziękuję za zaproszenie do udziału w audycji.
Dziękujemy.